Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Krzysztof Wolny. Szanowny Panie Stanisławie, czy świętowanie Chanuki to obrzęd satanistyczny, przemieniający Sejm w jaskinię zbójców? No nie, z tego co wiem, to nie jest obrzęd satanistyczny, to jest obrzęd religii żydowskiej, w ramach praktykowania religii żydowskiej. Ta religia żydowska to jest właściwie taka historia narodowa podana w takim religijnym sosie. Ten sos taki raz jest zawiesisty, innym razem wodnisty. To zależy od momentu, ale Chanuka jest jednym z takich wspomnień, bo to jest wspomnienie, jak to odzyskali tam Żydowie chyba świątynię jerozolimską, zdaje się, no i trzeba było zapalić te lampy. Świecznik trzeba było zapalić, a nie było oliwy. I tam jakieś resztki tej oliwy, parę kropel. I cud się stał. Najwyższy sprawił cud, że z tych paru kropel oliwy to wszystkie te świece się paliły chanukowe. No i to na pamiątkę tego cudu to ta Chanuka jest. To z Sejmu w jaskinie zbójców to świętowanie Chanuki. Sejm jest jaskinią zbójców. Tam, niezależnie od tego, czy tam Chanuka się pali, czy nie. Dlatego, że w Sejmie tam urzędują polityczne gangi. W Sejmie urzędują polityczne gangi, więc jest to jak najbardziej jaskinia zbójców, niezależnie od tego, czy Chanuka się pali, czy nie. Dzień dobry, panie Stanisławie. Wszystkiego dobrego w nowym 2025 roku. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. No dziękuję za to pytanie, za te życzenia, zwłaszcza, że 30 stycznia idę do szpitala na dokończenie remontu serducha, to zdrowie się przyda. Ale czytam dalej. Mam banalne pytanie do pana. Czy jest związek z obecną sytuacją w naszym kraju z poziomem naszej inteligencji czy intelektualistami? Proszę tego nie brać do pana, gdyż pan jest wyjątkiem, jeśli chodzi o intelektualistów. Będę wdzięczny za zwięzłą odpowiedź. No, przede wszystkim tytułem sprostowania. Ja nie jestem żadnym intelektualistą. Ja jestem felietonistą, takim publicystą. To nie jest to intelektualista, to jest taki człowiek, którego można wynająć za pieniądze i on tam jakieś różne wygłasza napuszone opinie. To poziom naszej inteligencji rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. Jest inteligencja nasza się w znacznym stopniu, bo są wyjątki, nawet wśród intelektualistów, ale w znacznym stopniu się prostytuuje. Zwyczajnie się prostytuuje. A ci, co się nie prostytuują, to są, nie są żadni inteligenci, tylko durnie. Po prostu durnie, to tam pokończyli jakieś wyższe szkoły gotowania na gazie, mają takie średnie wykształcenie, coś się wie, coś się nie wie i tak dalej. Także tak to wygląda. Pan Gregory Kasperski. Szanowny panie Stanisławie, kiedy obecnie Polskę zalewają produkty rolne z Ukrainy, między innymi zboża i cukier, naszła mnie taka generalna refleksja nad tym faktem, że w sferach bardziej nasłonecznionych, strefach bardziej nasłonecznionych i bogatych w opady deszczu, generalnie łatwiej jest rolnictwu. Jak w takim razie rolnicy z kraju takiego jak Polska mogą sobie radzić z tańszą i wydajniejszą produkcją rolno-spożywczą, jak nie przez cła i ograniczenia w imporcie? Z innej strony każdy kraj przecież musi sobie zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe. Jakby nie patrzeć, to jesteśmy krajem rolniczym i wcale w nie najlepszej strefie klimatycznej. A cóż pan mówisz, takie rzeczy, że w nie najlepszej strefie klimatycznej? Myśli pan, że jakbyśmy byli w strefie tropikalnej, to by było lepiej? Wcale nie. Strefa umiarkowana jest dla rolnictwa bardzo dobra, bo nie wszystkie tam uprawy można tam kultywować. Na przykład ryżu nie można uprawiać. A na przykład w takich Indochinach, to jak byłem w Indochinach, to tam widziałem, że ryż, 3 zbiory w ciągu roku. No ale to ryż. Natomiast tam pszenicy to już się nie da uprawiać. Jęczmienia już nie bardzo. Ryż owszem, tak, i 3 zbiory do roku, ale innych zbóż już niekoniecznie. Na przykład kukurydzy i tak dalej. A w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, pszenica, zalewają świat pszenicą. Kanada zalewa świat pszenicą. Jak byłem tam na tych, w prowincji Alberta, a przelatywałem nad prowincją Saskatchewan, no to prowincja Saskatchewan z lotu ptaka z 10 kilometrów to jest nic innego, tylko takie kwadraty o boku 1 kilometra. To są pola. To są pola obsiane pszenicą. I tu po horyzont aż z 10 kilometrów. A w prowincji Alberta, jak byłem, no to widziałem na tych preriach, które są uprawne, bo są prerie nieuprawne, ale prerie są uprawne. Część prerii jest uprawna. No i tam co tam rośnie? Pszenica. Pszenica. Ciekawa rzecz, że tam wiosna późno przychodzi, jeszcze w górach skalistych na przykład, i to w prowincji Alberta. Na początku czerwca jeszcze w jeziorkach takie to widać było, że już się roztapiały, ale jeszcze lód był. Także wiosna przychodzi późno, ale jakoś tamtejsi rolnicy zdążą z tym. Także czasami żniwa w październiku się dopiero kończą, ale wszystko pozbierają i zasypują świat pszenicą. Bo Ukraina leży w umiarkowanej strefie, ponieważ ma bardzo dobre gleby czarnoziemne, no to przecież Ukraina była zawsze spichlerzem Europy. Także niech pan nie mówi takich rzeczy, że tu strefa klimatyczna. Jesteśmy w bardzo dobrej strefie klimatycznej. Natomiast jeżeli w przypadku importu ukraińskiego, no to co tam jest? Tam te produkty rolnicze importowane do Polski z Ukrainy, czy do Unii Europejskiej z Ukrainy, nie podlegają wyśrubowanym standardom. No i to jest przyczyna. Nie dlatego, że tam jest inna strefa klimatyczna, bo przecież ta sama jest strefa klimatyczna, co i u nas, tylko standardy, czyli wymóg biurokratyczny. Biurokratyczny. No to trzeba rezygnować z tych standardów wyśrubowanych albo stosować w stosunku do importowanych z Ukrainy produktów rolniczych takie same standardy, jakie obowiązują rolników tubylczych. No i tyle. Także niekoniecznie cła i ograniczenia, bo co to jest cło? To jest podatek nałożony na krajowego konsumenta. To jest podatek nałożony na krajowego konsumenta. I gangsterzy, którzy tam są biznesmenami, to właśnie liczą na to, że rząd, przekupią rząd i rząd ustanowi cła na przykład na wichajstwy. Dzięki czemu krajowi konsumenci będą musieli kupować droższe wichajstry produkowane przez nich. Ale przecież niż na przykład produkowane przez Chińczyków. Dajmy na to, że chiński wichajster kosztuje 5 zł, a tu nasz wichajster kosztuje 10 zł. A dlaczego? A dlatego, że w cenie tego wichajstra jest mnóstwo podatków, które ten nasz biznesmen musi zapłacić. Więc gdyby te podatki obniżyć, to nie trzeba było żadnych ceł stosować, ani ograniczeń importowych. Po prostu nasze wichajstry byłyby tańsze niż chińskie i tyle. Marzena. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie złotej myśli klasyka demokracji. Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. Patrząc na wybory w Polsce, faktycznie trudno się z nią nie zgodzić. Jednak wybory prezydenckie w USA chyba pokazały, że jeśli się naród zjednoczy i podejmie działanie, to i liczący głosy nie dadzą rady. Pytanie, czy wygrana prezydenta Trumpa jest wynikiem mobilizacji głosujących, czy to jakaś rozgrywka na wyższych szczeblach, typu niech już się naród cieszy, że Trump wygrał, a i tak to niewiele zmieni? No to pierwsze pytanie. No to o co pani pyta, pani Marzeno, to jest ilustracja różnicy między demokracją, modelem demokracji kierowanej i modelem demokracji spontanicznej. Ta konfrontacja nastąpiła i w Stanach Zjednoczonych. To nie było tak, że tam, wie pan, przecież miała wygrać pani Kamala Harris. Taki był rozkaz. Tak było zatwierdzone. No ale, jak pani słusznie przypuszcza, naród się zmobilizował. No i gdyby Donald Trump wygrał tam o włos, to pewnie by w dużym stopniu wynik zależał od tego, kto liczy głosy. Ale wygrał zdecydowanie. Wygrał zdecydowanie. No i to już tam liczenie głosów, już specjaliści od liczenia głosów nic nie pomogli. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. A to, czy to niech się naród cieszy, że Trump wygrał, ale i tak się niewiele zmieni? Zobaczymy, zobaczymy. Na razie Trump, jeszcze Donald Trump nie objął władzy, więc tutaj bardzo takie buńczyczne zapowiedzi stosuje. Co będzie robił, jak obejmie władzę, no to się przekonamy. Czy pani podejrzenia były trafne, czy nie? I drugie pytanie. Wiadomo, że aby proponowane przez Trumpa i jego doradców, ministrów zmiany zakorzeniły się w systemie i społeczeństwie, nie wystarczy 4-letnia kadencja. Na to trzeba co najmniej 2 pokoleń. Czy społeczeństwo amerykańskie, jak również europejskie, są już na tym etapie, że po zakończeniu kadencji Trumpa będą kontynuować ten kierunek zmian. No, nie wiemy. Wie pani, tu chodzi o to, że Donald Trump, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, to jedno wydaje się wysoce prawdopodobne, że on zahamuje postępy rewolucji komunistycznej w Stanach Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone nie będą eksportować komunizmu do swoich wasali na świecie. To wydaje się pewne, chociaż nic pewnego na tym świecie pełnym złości nie ma, ale jeżeli cokolwiek wydaje się bardzo prawdopodobne, to właśnie to. Ale pamiętamy, że komunizm był, że tak powiem, wprowadzany w Stanach Zjednoczonych przez szkołę frankfurcką, która najpierw opanowała tamtejsze uniwersytety, a potem absolwenci tych uniwersytetów opanowali szkoły średnie i tak dalej, podstawowe, że to trwało ponad 50 lat. To trwało ponad 50 lat. Co najmniej 2 pokolenia. I odkręcenie tego też wymaga czasu. 4-letnia kadencja nie wystarczy. Jest nadzieja, że obecny wiceprezydent, pan Vance, będzie, bo on będzie mógł przez 2 kadencje sprawować urząd prezydenta, ale to też za mało, bo tu pani przypuszczenie, że 2 pokolenia. Tak jest, tak jest. No i zobaczymy, czy jeśli chodzi o europejskie społeczeństwa, no to tu jest gorzej. Amerykańskie społeczeństwo jest trochę inne, więc czego wyrazem są właśnie wyniki ostatnich wyborów prezydenckich. No, ale zobaczymy. Moim zdaniem żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bo właśnie w tych czasach ważą się losy, jeśli nawet nie świata, to przynajmniej tej jego części, w której my żyjemy. Czy tu zwycięży rewolucja komunistyczna, czy nie? Ja mam nadzieję i życzyłbym wszystkim, żeby nie zwyciężyła. No, to nie wszystkie życzenia się spełniają. I jeszcze trzecie. Czy Europa, Unia Europejska przyjmie ten sam kierunek zmian, które są zapowiadane w USA? Nie znam dokładnie sytuacji w Stanach, ale mam wrażenie, że na terenie Unii mamy do czynienia z większymi oparami absurdu niż w Stanach. Czy zmiany w USA wpłyną na Unię Europejską? Oby wpłynęły. Oby wpłynęły. Przekonamy się. Przekonamy się i w tym kierunku powinniśmy działać, bo to samo się nie zrobi. Musimy w tym kierunku działać, żeby ta kontrrewolucja antykomunistyczna, której początki w Stanach się dają zauważyć, żeby ona zawitała również do Unii Europejskiej. Pan Grzegorz Pilarski. Dlaczego polski orzeł ma koronę, skoro żyjemy w demokracji? No dlatego, że korona, zgodnie z takimi heraldycznymi tutaj zasadami, korona na głowie na przykład orła symbolizuje niepodległość, a nie demokrację. Dlatego w okresie PRL-u orzeł nie miał korony. To był ten zewnętrzny, że tak powiem, Sowieci wiedzieli, co robią, jak zdjęli orłowi koronę. Tak, jak był taki dowcip jeszcze z 56 roku. Ja to pamiętam, bo to już tam tak się trochę zaczynałem polityką interesować. Marszałek Rokossowski wrócił do Rosji, wrócił do Sojuza. No i taki dowcip był, taka anegdotka, że na stacji granicznej widzi orła białego i mówi, ale koronę ci zdjąłem. Koronę ci zdjąłem. A na to orzeł mu odpowiada, choćbyś mi nawet wszystkie pióra wyskubał, to gwiazdy ze mnie nie zrobisz. Czytam dalej pytanie. Czemu w związku z tym nie jest złożony w urnie, skoro urny służą do demokratycznego głosowania? No widzę, że... No, ale to, wie pan, nieporozumienie. No, orzeł, korona na głowie orła symbolizuje niepodległość państwa. Dlatego tu urna niczego by tu nie wyjaśniała. Allosaurus brontosaurus. No, jaki ładny nick. Dzień dobry, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Oto moje krótkie pytania zadane z nadzieją, że pozostanie więcej czasu na rozwinięcie i odpowiedzi. Protestanci, baptyści i inne cholery, kim tak właściwie są? I jaką literaturą leczyć zainfekowanego? No widzę, że pan uważa protestantów i baptystów za jakieś tutaj, to są wyznania protestanckie, które rzeczywiście występują w wielkiej mnogości. No ale to literaturę mają tę samą, Biblię. Literaturę mają tę samą Biblię, tylko wyciągają inne wnioski z niej. Drugie. Erik von Kuhnheld-Leddin. Dlaczego to postać w zasadzie nieistniejąca w naszych kręgach? Czy mógłby się pan na jego temat wypowiedzieć? Nie mógłbym, bo nie wiem, o kogo tu chodzi. Jak pan sam pisze nieistniejąca w naszych kręgach, ja po prostu nie wiem, o kim mowa. Trzecie pytanie. Czy zgodziłby się pan ze stwierdzeniem, że tak na dziś dzień, jak tu siedzimy żywi i trzeźwi w roku pańskim 2025, że naprawę Polski należałoby zacząć od uwolnienia szkolnictwa? Czyż to nie byłby swojego rodzaju przetrwalnik, a nawet zalążek odnowy dla tego, co zostało jeszcze z polskiej kultury i oświaty? No nie wiem, co pan ma na myśli, zacząć od uwolnienia szkolnictwa. No bo jak pan chce uwolnić szkolnictwo, kiedy szkolnictwo jest w niewoli, edukacja jest w niewoli i to zależne od tego, kto akurat, jaki wariat akurat stoi na czele Ministerstwa Edukacji. Na przykład teraz stoi pani Nowacka, no i zamierza duraczyć całe pokolenia. Mam nadzieję, że tak długo to nie, tam nie będzie urzędowała, ale mam nadzieję duraczyć całe pokolenia, na przykład w zakresie epidemiologii, klimatyzmu. No to już nie mówię o tamtych masturbacjach i tak dalej, tym demoralizowaniu, ale to już to duraczenie po prostu klimatu, że będzie wbijała uczniom do głowy tę fałszywą tezę, że zmiany klimatyczne mają przyczyny antropogeniczne. To jest dogmat. I jeżeli chcemy, ja akurat uważam, że to jest bardzo, znaczy, że czas nam nie sprzyja, że żeby ratować, że tak powiem, tutaj sytuację, to na skróty trzeba by pójść. No ale tu gdzie z naszymi generałami, to oni tylko czekają, kiedy na emeryturę będą mogli przejść, bo wtedy prawdziwe życie. No niestety, niestety. Ciekaw jestem, czy są jacyś wśród wyższych oficerów czy generalicji są jacyś ludzie ideowi, bo na razie to tego nie widać tak gołym okiem, ale może jakiś się tam trafi. No i to pójście na skróty. Natomiast jeśli chodzi o oświatę, no to trzeba by zlikwidować państwowy monopol edukacyjny. I tyle. I wtedy wariat na swobodzie już by takich szkód nie mógł w zakresie edukacji robić. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, jak przywrócić wolną wolę sowieckiemu człowiekowi? To jest niemożliwe, nie da się. O właśnie przeczytałem tutaj święta, zrobiłem sobie taki prezent na święta, na Boże Narodzenie, książkę Warłama Szałamowa, Opowiadania Kołymskie. Zagłębiłem się w najgłębsze kręgi piekła. I Szałamow tam mówił, on 17 lat spędził w łagrach na Kołymie i przeżył cudem. On tam mówi, i to ja mu wierzę, że łagier nigdy z człowieka nie wychodzi. Nigdy. Ja zresztą to mówię, że człowiek sowiecki tym się różni od normalnego, że on się wolnej woli wyrzekł. I to się robi raz na zawsze. Człowiekiem sowieckim, jak ktoś zostanie człowiekiem sowieckim, to już nigdy człowiekiem normalnym nie będzie. Nigdy. Bo wolną wolę to jest dar boski, wolna wola. Jak ktoś wzgardzi tym boskim darem, to Pan Bóg mówi, dobra, to w takim razie już nie będziesz z niego korzystał w frędzlu. No i taki człowiek sowiecki już nie. Drugie pytanie. Jaki jest sens naciskania na ocieplanie budynków przy jednoczesnym ocieplaniu się klimatu? No, proszę pana, to tak jak mówił Aronek w 1968 roku. Logiki w tym nie ma. Logiki w tym nie ma. Trzecie pytanie. Jeżeli Jezus mówi daj, a komunista mówi bierz, to co mówią monarcha, tyran, liberał i inne ustroje władzy? No, tu bardzo ważną wskazówkę chrześcijaństwo daje. Jezus mówi, daj, daj, to znaczy, żebyś mógł dać, proszę zwrócić uwagę, żebyś mógł cokolwiek, komukolwiek dać, to najpierw musisz mieć. Najpierw musisz mieć. Chrześcijaństwo jest w tym zakresie bardzo zdroworozsądkowe. Bardzo zdroworozsądkowe. I monarcha, tyran, liberał i inne ustroje władzy, jeżeli jest durniem, no to co robi? Zarzyna złotą kurę, która mu tam gotuje ją sobie raz, ma jednorazową ucztę, złotą, znaczy kurę, która mu znosi złote jajka. A jeżeli nie jest głupi, tylko mądry, no to tego nie robi, bo pamięta, że Pan Jezus mówił: daj. Ale żeby komukolwiek cokolwiek dać, to najpierw trzeba mieć. Trzeba to zgromadzić. No i dlatego właśnie powiadam tu, a komuniści tego nie rozumieją, bo komuniści są człowiekami sowieckimi. W związku z tym nic im nie pomoże. Dlatego właśnie komunizm nigdzie się nie udaje. I niech już tak zostanie. I tym życzeniem noworocznym kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem aż do następnego cyklu.